Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o prawach pacjenta, a moim gościem jest pan Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie są rozporządzenia i jakie są prawa pacjenta dotyczące kontaktu, choćby telefonicznego, z lekarzem pierwszego kontaktu?
Faktycznie, przepisy prawa stanowią, że pacjent może się zgłosić albo osobiście, albo elektronicznie, mam tu na myśli przede wszystkim mailowo, albo telefonicznie właśnie do takiej placówki i placówka powinna taki kontakt umożliwić. I mówię tutaj umożliwić w sensie realnym umożliwić, tak, żeby pacjent miał rzeczywistą możliwość takiego kontaktu, a nie tylko zapewnić formalnie, tak, jakiś podać numer, tak, gdzie można dzwonić, albo jakąś skrzynkę mailową, z której nikt nie będzie odbierał, albo będą bardzo długie kolejki, tak, a więc ten kontakt musi być realny i precyzując tutaj tą kwestię kontaktu telefonicznego, bo na to przede wszystkim zwracamy uwagę, no to tutaj również ten kontakt musi być zapewniony, telefon musi być odbierany, a nie może być tak, żeby się pacjent tak no wielokrotnie odbijał od tego kontaktu i nie mógł nawiązać połączenia. Żeby było też jasne, Rzecznik Praw Pacjenta nie wymaga, żeby każdy jeden telefon był przez placówkę odebrany. No to jest oczywiście pożądane, ale też w pewnym sensie życzeniowe. No doświadczenie życiowe wskazuje, że to nie jest możliwe do spełnienia, ale uważamy, że jednak większość tych kontaktów, większość telefonów należy odbierać. Placówki medyczne mają doświadczenie związane z pandemią, kiedy to większość pacjentów jednak kontaktowała się telefonicznie. Były podejmowane różnorakie działania organizacyjne przez te placówki. Można wprowadzić różne centrale połączeń, kolejkowanie, oddelegować pracowników, stworzyć nowe numery kontaktu, a więc tych działań organizacyjnych jest naprawdę wiele, żeby ulżyć pacjentom i zapewnić ten kontakt. I tego właśnie oczekujemy też w chwili obecnej.
Zatem pierwsze zagadnienie, czyli kontakt choćby telefoniczny pacjenta z przychodnią, z lekarzem pierwszego kontaktu. Drugie zagadnienie, o którym chciałabym dzisiaj porozmawiać, to jest prawo pacjenta do dokumentacji medycznej. Czasem pacjenci słyszą i stąd to moje pytanie. Po pierwsze, że nie mogą mieć tej kopii dokumentacji medycznej, że ta dokumentacja zostaje w tym miejscu, w tej przychodni u tego lekarza, który zlecił to badanie. A po drugie, że czasem te kwoty, które musimy płacić za kopię, są bardzo, bardzo wysokie.
Oczywiście pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. To jest jedno z najważniejszych, tak uważam, praw pacjenta, ponieważ bardzo często, jeśli pacjent chce kontynuować leczenie u innego lekarza bądź podjąć leczenie specjalistyczne, idzie do szpitala, to bardzo często, wręcz w każdym przypadku, jest mu ta dokumentacja potrzebna. Więc tak, pacjent ma pełne prawo do swojej dokumentacji medycznej. Zasadą jest, że oryginał tej dokumentacji medycznej jest przechowywany tam, gdzie ona została sporządzona, natomiast pacjent może na przykład uzyskać kopię takiej dokumentacji medycznej albo na nośniku elektronicznym danych, czyli na przykład na płycie CD. Co do opłat, to pamiętajmy, że pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest zawsze nieodpłatne. Jeżeli placówka medyczna od pacjenta za takie pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej chce pobrać opłatę, to jest to niedopuszczalne i można taką sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta. Natomiast w każdym kolejnym przypadku taka opłata może być pobrana, natomiast przepisy prawa też regulują takie maksymalne stawki. W chwili obecnej za jedną stronę kopii takiej dokumentacji można pobrać koszt mniej więcej, to jest koszt 40 groszy za stronę.
Mówiliśmy kiedyś w naszym magazynie i w rozmowie z Państwem o funduszu kompensacyjnym szczepień ochronnych. Teraz pojawiają się informacje o planowanym funduszu kompensacyjnym zdarzeń medycznych. Jaka jest idea utworzenia takiego funduszu?
Obecnie funkcjonują wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. One funkcjonują od 2012 roku i miały stanowić taką alternatywę dla sądownictwa powszechnego, czyli jeżeli pacjent doznał jakiejś szkody na zdrowiu w związku z leczeniem w szpitalu, mógł pójść albo do sądu dochodzić odszkodowania, albo skorzystać z takiej pozasądowej drogi dochodzenia roszczeń. Natomiast doświadczenia, które mamy już po ponad dekadzie funkcjonowania tych komisji, wskazują, że jest to rozwiązanie nieefektywne. Ono nie stanowi realnej alternatywy dla tych właśnie postępowań sądowych. Po prostu te postępowania nie dają pacjentom wymiernej korzyści, w efekcie czego jeżeli chcą odszkodowań, to i tak muszą iść do sądu. Tak? Mówię tutaj o tym, że po prostu pacjenci nie uzyskują tych odszkodowań, tak? Ponieważ no, komisje nie orzekają o wysokości zadośćuczynienia, tylko o samym fakcie wystąpienia, powiedzmy to, błędu medycznego, a już tutaj pacjent musi się ze szpitalem czy z ubezpieczycielem dogadywać co do wysokości odszkodowania, tak? A więc mając te doświadczenia w związku z funkcjonowaniem tych komisji, tutaj z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta chcielibyśmy przejąć ten obszar właśnie orzeczniczy i ulokować go przy Rzeczniku Praw Pacjenta, tak aby zapewnić pacjentom właśnie realną taką drogę alternatywną w stosunku do sądownictwa powszechnego, prostą, skuteczną i szybką, co najważniejsze, prawda? Więc taka jest idea tego rozwiązania.
No tak, ale to nie będą wtedy komisje wojewódzkie, tylko bezpośrednio, rozumiem, wniosek będzie zgłaszany do Rzecznika Praw Pacjenta, czyli do państwa, czyli do Warszawy, więc ta droga na pozór wydaje się dużo bardziej skomplikowana czy dłuższa.
Absolutnie nie, ponieważ w chwili obecnej tych komisji jest 16, te przepisy nie są jednolite, znaczy one nie są pełne, czyli pewna swoboda tutaj orzecznicza w praktyce została wypracowana przez poszczególne komisje i te praktyki się różnią, to po pierwsze. Po drugie, takie komisje rozpoznają sprawy na posiedzeniach, czyli obojętnie gdzie mieszkamy na terenie województwa, musimy do tego miasta wojewódzkiego jechać, żeby uczestniczyć w posiedzeniu i żeby taka sprawa mogła mieć swój tok zachowany. W przypadku centralizacji tego, czyli obsługi tych wniosków przez Rzecznika Praw Pacjenta, mamy zapewnione po pierwsze właśnie jednolitość i równe traktowanie wszystkich pacjentów, a po drugie ten sposób prowadzenia tych postępowań też ulega znacznemu uproszczeniu. Rzecznik Praw Pacjenta na siebie bierze cały ciężar tak gromadzenia materiału dowodowego, tutaj jest gospodarzem tego postępowania, tak? I nie wymagamy tutaj ani osobistego stawiennictwa, składania zeznań, nie będziemy prowadzić tych posiedzeń właśnie w taki sposób jawny, przesłuchiwać, tylko będziemy bardziej pracować na dokumentach, na dokumentacji medycznej, na wyjaśnieniach, na zeznaniach, a więc w mojej ocenie ten proces będzie znacznie uproszczony.
Powiedział pan, że będzie także szybszy, czyli jaki czas państwo przewidują na załatwienie takich spraw?
My przewidujemy tak nie dłużej niż te 3 miesiące.
A czy z doświadczeń z wojewódzkimi komisjami, czy dużo takich spraw wpływa do wojewódzkich komisji, czyli jak dużo spraw jest rozpatrywanych potencjalnie?
Ostatnie lata nie są, powiedzmy, zbyt wymierne, bo to jest okres epidemii, prawda, i działalność wielu instytucji była, powiedzmy, zaburzona, natomiast tak rok rocznie przed epidemią, no to wpływało do wszystkich komisji, powiedzmy, około 1000 spraw, tak? Może troszkę więcej. A więc tutaj nie jest to duża ilość spraw, powiedzmy w takiej skali ogólnokrajowej, prawda? Natomiast my chcielibyśmy troszkę szerzej te sprawy rozpatrywać, też przyjęliśmy troszkę szerszą definicję tego pojęcia zdarzenia medycznego, tak? A więc żeby objąć troszkę większy zakres przypadków, no więc my liczymy, że jednak tych spraw do nas będzie wpływać więcej.
A co państwo rozumieją pod tym terminem zdarzenia medyczne? Czy to są właśnie tak zwane błędy w leczeniu z winy lekarza, czy z winy personelu medycznego, czy wreszcie instytucji?
Te zmiany związane właśnie z tym funduszem i z tym przypisaniem tego obszaru orzeczniczego rzecznikowi wiążą się wprost i są niejako elementem całej ustawy, która teraz wpłynęła do Sejmu, ustawy o bezpieczeństwie pacjenta i jakości w opiece zdrowotnej. Tak, to jest bardzo ważna ustawa dla systemu, która no, będzie tutaj bardzo eksponować monitorowanie i wprowadzanie właśnie działań naprawczych w sferze występowania działań niepożądanych, prawda? Czyli każde zdarzenie, które negatywnie będzie mogło bądź zaskutkuje negatywnie dla pacjenta, no będzie stanowił obszar takiej analizy, żeby unikać jego występowania na przyszłość. I właśnie w kontekście tej definicji i tego obszaru my również chcieliśmy tutaj dopasować tę definicję zdarzenia medycznego, aby jak najszerzej te wszystkie zdarzenia analizować. I też drugi aspekt, który jest dla nas ważny, bo to też pani redaktor podniosła, bardzo byśmy byśmy chcieli uciekać od kwestii przypisywania winy komukolwiek, tak? Czyli tutaj głoszony przez Rzecznika Praw Pacjenta też od dłuższego czasu ten system oparty na zasadzie no fault, czyli nie orzekajmy o winie, tak? Bo to też nie buduje klimatu ani takiej, nie sprzyja kulturze uczenia się na pewnych zdarzeniach, prawda? Więc no to są też takie elementy, które staraliśmy się tutaj uwzględnić i mam nadzieję, że to wszystko dobrze zafunkcjonuje.
Czyli stwierdzamy zdarzenie niepożądane czy skutek niepożądany, wypłacane jest odszkodowanie, nie dochodzimy, kto bezpośrednio zawinił.
Tak, dokładnie taki jest cel. Celem jest, żeby uczyć się na błędach, żeby oczywiście pacjent za swoją szkodę dostał godne odszkodowanie, zadośćuczynienie, tak, pieniężne, świadczenie tutaj, to się będzie w ten sposób nazywać, natomiast żeby to nie przeszkadzało nauce na błędach, tak, ponieważ w chwili obecnej zdarzenia niepożądane albo nie są raportowane i wszystko wygląda pięknie, że one się nie pojawiają, natomiast ja przypomnę, że w przypadku 5-10% pacjentów hospitalizowanych takie zdarzenia występują, natomiast one nie są raportowane i to tak wszystko pięknie wygląda, ale tak nie jest. Tak? I byśmy chcieli właśnie tutaj budować taki most, żeby jednak zgłaszać i się uczyć, tak, a nie żeby w obawie przed konsekwencjami, żeby personel medyczny po prostu zamiatał pod dywan tego typu przypadki.
Od kiedy ma szansę ten fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych ruszyć, być uruchomionym?
No, Rzecznik Praw Pacjenta ma nadzieję, że jak najszybciej, natomiast tutaj kwestie, ten proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, a więc jeszcze bym się ten miesiąc, dwa, myślę, do czasu uchwalenia przepisów tutaj w cierpliwość uzbroił.
Bardzo dziękuję, pan Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta, był gościem Radia Kraków.
Dziękuję.